Brand dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
Dla 10 województw zaczynają obowiązywać ostrzeżenia synoptyków przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. Będą obowiązywać do jutrzejszego przedpołudnia. W nocy na termometrach od 14 do 19 stopni. Jutro słupki rtęci pokażą od 19 stopni na północy do 24 na południu.
Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny, Michał Tomasik, kłaniam się i przypominam Państwu, że dzisiaj piątek, a skoro piątek, to zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia podcastu politycznego Dzieje się. W dzisiejszym odcinku prowadzący rozmawiają o temacie ustawy Lex Szarlatan. Czy za decyzją Karola Nawrockiego stoją wyłącznie wątpliwości prawne? Podcast dostępny na Tok FM Premium i w aplikacjach podcastowych, a u nas na antenie Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Dzień dobry.
Piątek, weekendu początek. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Za chwilę zaczniemy weekend, ale najpierw pan pozwoli, że troszkę o Polsce 2050 porozmawiamy.
Domyślam się.
Czy w Polsce 2050 jest miejsce dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Szymona Hołowni?
Uważam, że jest. Partia w tym momencie przechodzi przez etap, który jest absolutnie trudny i powiedzieć trzeba jasno, że żadna nowa partia skutecznie nie przeszła przez etap zmiany przywództwa przez ostatnie 10-15 lat. Nam, mimo wszystkich tych wewnętrznych kłótni, bo to trzeba powiedzieć, które miały miejsce przez ostatnie parę miesięcy, mimo wszystkich tych często nieporozumień, czasem ścierających się ambicji, udaje się być częścią rządu koalicji 15 października, mieć klub parlamentarny i utrzymać partię. Nie jest to zadanie łatwe, nigdy dla nowych organizacji, zwłaszcza partii politycznych, które, przepraszam może za trochę politologiczny ton tej wypowiedzi, ale które z definicji funkcjonują w środowisku wysokiej rywalizacji między partiami, jak jest polityka.
Ale to nie jest taka łatwa. To nie jest zwykła sytuacja zmiany przywództwa. To jest sytuacja, w której zmiana się dokonała, partia poniosła pewne konsekwencje, no bo część osób zrezygnowała z członkostwa, utworzyła osobny klub.
Z tym, że jeżeli mógłbym tutaj tylko wejść w słowo, rzeczywiście ten podział na poziomie klubu parlamentarnego był w miarę po połowie tak naprawdę przeszedł. Tak, jeżeli spojrzymy na strukturę partyjną, czyli te łącznie około 2000 osób, które są zarejestrowane, no to tutaj podział jest taki, że 90% osób zostało, 10% odeszło, więc on był zdecydowanie mniej.
Okej, ale obaj wiemy, że na samym końcu najważniejsze dla partii jest to, jaką ma siłę w parlamencie.
W krótkim terminie, w długim terminie struktury mają większe znaczenie, tak?
Porozmawiajmy na razie o krótkim terminie. I ta sytuacja nie jest typowa, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przewodniczącą, jej kieruje partią od kilku miesięcy, no i dochodzą sygnały, że ojciec założyciel chce wrócić i nawet tym pogłoskom o powrocie towarzyszy pewna tęsknota chyba niektórych parlamentarzystów.
Wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście te pogłoski miały w sobie wiele prawdy, no to one pojawiły się pierwszy raz w połowie czerwca, czy pod koniec czerwca. W lipcu były 3 posiedzenia Sejmu. To myślę, żeby się zmaterializowały w którymś z tych 3 posiedzeń Sejmu, to nie miało miejsca. Teraz jest sierpień, jest posucha tematyczna w polityce, tak bym powiedział, i różne tego typu historie trochę na pograniczu plotkarstwa wychodzą na światło dzienne i zyskują wiele rozgłosu, być może więcej niż na to zasługują. Ja trzymam kciuki i bardzo kibicuję Szymonowi Hołowni, by odnalazł dla siebie jak najlepsze miejsce, czy to w polityce, czy w życiu zawodowym, na jakie sobie tylko wymarzy. Uważam, że ma w pełni dyspozycję i kompetencje do tego, by pełnić ważne funkcje w życiu publicznym, i bardzo się cieszę z tych informacji, które docierają, że rzeczywiście te problemy czy słabsze momenty już są za nim.
A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia postanowi wrócić na poważnie, zechce wejść do rządu, zostać wicepremierem i będzie musiało się to odbyć kosztem na przykład takim, że będzie musiał zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministerialnym i w resorcie zostałby pana nowym szefem?
Wszelkie zmiany personalne muszą być w rządzie koalicyjnym, uzgadniane z partiami koalicyjnymi i szefostwem tychże partii koalicyjnych, ale uważam, że jednym z głównych powodów, dla których partia Polska 2050 znalazła się w kryzysie i straciła poparcie, było to, że zaczęła być kojarzona ze sprawami stołkowymi i personalnymi i wiele miesięcy, czy nawet może krótkie lata, w których to się działo, na pewno zaszkodziło bardzo wizerunkowi tej partii. Uważam, że jednym z głównych osiągnięć Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w roli przewodniczącej tej partii jest to, że Polska 2050 zaczęła się i też osoba samej przewodniczącej zaczęła się kojarzyć ludziom z walką o sprawy w tym rządzie, takie jak właśnie drugi próg podatkowy, jak kwestie mieszkalnictwa, jak kwestie sprawiedliwości podatkowej, zwłaszcza dla klasy średniej. Więc to rozmowa o zmianach w rządzie, proszę zauważyć, że jest, mówiąc kolokwialnie, wrzucana do mediów przez anonimowe źródła płynące, no jak rozumiem, z różnych ośrodków.
Z różnych szanowanych mediów, od szanowanych dziennikarzy. Ale rozumiem pana argumentację. Jak pan widzi rolę Polski 2050 w tym rządzie obecnie?
Ja widzę tę rolę jako motor pozytywnych zmian, motor reform, czy przeprowadzenia reform i wielkich inwestycji. Polska 2050 zarówno instytucjonalnie, ale też pod względem personalnym, pod względem tego, kto z ramienia Polski 2050 zasiada w tym rządzie, jest tak naprawdę jedynym nowym elementem w tej koalicji, dla polityki również polskiej. Jak spojrzymy na nazwiska naszych ministrów, to są osoby, które w rządzie zasiadają po raz pierwszy i wnoszą do tego rządu świeże spojrzenie, które moim zdaniem tej koalicji bardzo się przydaje. I tak na przykład to podwyższenie drugiego progu podatkowego, które zostało wczoraj zapowiedziane przez premiera i ministra finansów, powiedzmy sobie to wprost. Nigdy w życiu by nie było podwyższenia drugiego progu podatkowego i przygotowania tej ustawy, gdyby nie wielomiesięczna walka o tę sprawę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, zaangażowanie wiele osób i również nagłośnienie jej przez wszystkie media.
Okej, oddaję panu i pani przewodniczącej, bo pamiętam, jak na pierwszej chyba konwencji programowej mówiła faktycznie o tym, że trzeba podnieść próg podatkowy. Tam chyba mówiła o 140 tysiącach. Wtedy mówiła o pielęgniarkach, o nauczycielach. No ale teraz jesteśmy w takiej sytuacji i nie bez powodu pytam o rolę Polski 2050 w rządzie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że 10 sierpnia odbyło się spotkanie liderów koalicji. Trzech liderów koalicji. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. I tam zapadły decyzje o tym, jakie będą przeprowadzane zmiany w systemie podatkowym. Dlaczego Polski 2050 nie ma przy tym stole?
O to, w jakim gronie rozmowy są prowadzone rozmowy koalicyjne, decyduje lider tej koalicji, czyli premier. To premier decyduje, kogo zaprasza do stołu i też odpowiada później za to, jakie relacje w tej koalicji panują. Jeżeli został obrany taki tryb rozmowy, no to cóż, rozmowa odbyła się w gronie trzyosobowym, który jest gronem jednak, powiedzmy to sobie wprost i uczciwie, gronem mniejszości sejmowej, czy reprezentującym mniejszość sejmową.
Bardzo niewiele brakuje tej mniejszości sejmowej, żeby stała się większością.
Ale kwestia mniejszości czy większości nie jest sformułowaniem relatywnym, jest faktograficznym. I faktograficznie jest to mniejszość sejmowa. My jesteśmy gotowi do takiej rozmowy. Minister Pełczyńska-Nałęcz spotkała się bilateralnie z ministrem Domańskim, rozmawiając o drugim progu podatkowym, przedstawiając założenia naszego projektu. Ta rozmowa odbyła się na wiele tygodni przed 10 sierpnia i też tego typu ustawy podatkowe nie są przygotowywane przez 3 dni. Więc uważam, że jej wkład przewodniczącej i wkład naszego środowiska w to rozwiązanie jest na pewno ogromny i fundamentalny i uważam, że bez nas by tego nie było. Tak samo jakby nie było bez Polski 2050 zatrzymania wzrostu wzrostu cen mieszkań, zatrzymania dopłat do deweloperów, które w Polsce były stałym elementem sceny politycznej.
Ale czy ta taktyka mówienia głośno, stanowczo, wyraźnie, często krytycznie wobec rządu o pewnych tematach publicznie przynosi zamierzone efekty, przynosi korzyść, bo może wystarczyło, skoro znalazło się takie porozumienie co do tych zmian, które państwo proponowali, może wystarczyło porozmawiać za kulisami, ustalić i wspólnie wychodzić wtedy. I nie byłoby takiej sytuacji, że trzech liderów, no nie chcę mówić, że potajemnie, ale bez waszej obecności takie rzeczy dyskutuje, trochę stawiając was też przed faktem dokonanym.
Rozmowy zakulisowe się odbywały, nie było zainteresowania do przeprowadzenia takich reform, dopóki nie zaczęliśmy podnosić tej sprawy publicznej, dopóki ta sprawa nie nabrała rozgłosu, tempa i zainteresowania milionów Polaków. Więc to jest dla nas kolejna lekcja, że w sytuacji, w której no nie ma chęci dopuszczenia Polski 2050 do stołu, bo wydaje mi się, że odpowiadając na pana redaktora pytanie, dlaczego to spotkanie odbyło się w gronie trzyosobowym, no może dlatego, że po prostu nie ma chęci poszerzać tego grona o osoby, które są w polityce nowe, które mogą myśleć troszeczkę inaczej.
A może głośno krytykują po prostu pozostałych?
Również wyrażają swoje zdanie, motywując do ciężkiej pracy i przeprowadzania reform. Tak, owszem, ale uważam, że to jest dobre dla koalicji i przede wszystkim dobre dla Polski. My nie spotkaliśmy, nie wyszliśmy do koalicji po to, żeby tworzyć rząd jednej myśli, albo po to, żeby nie realizować rzeczy i stosować strategię rączkę myjer. Weszliśmy do tego rządu po to, żeby realizować ambitne reformy i ambitne zmiany.
Panie ministrze, na koniec. To jest na pewno ambitny pomysł. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Co w tej sytuacji jest dobre dla Polski? I jak zachowa się Polska 2050? Przy tym głosowaniu, ponieważ tej kandydaturze nadano już druk sejmowy, a marszałek zapowiedział, że może się to odbyć 2-4 września na pierwszym posiedzeniu.
O stanowisku zdecyduje Klub Parlamentarny Polski 2050. Ja powiem, jakie jest moje zdanie w tej sprawie. Uważam, że w myśleniu o państwie należy oddzielać kwestie systemowe od kwestii personalnych. I personalnie, osobiście, ja uważam Macieja Berka za fantastycznego specjalistę, bardzo dobrego ministra, osobę niezwykle kompetentną. Systemowo wprowadzanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego uważam, że jest złe dla Polski, bo w momencie, w którym będziemy oceniać, czy dopuścimy do sytuacji, w której stwierdzimy, że skoro ktoś jest kompetentny, sympatyczny, merytoryczny, to może iść do Trybunału, to nastawiamy się do tego, że jak w Polsce będzie inny rząd, to też będą mogli stosować dokładnie ten sam argument.
Część polityków Polski 2050 uważa inaczej. Michał Gramatyka, Bartosz Romowicz. Nie boi się pan, że ta kandydatura przejdzie przy udziale posłów Polski 2050 i pomimo waszych sprzeciwów?
Ja się niczego nie boję. Tak jak powiedziałem, rozmowa o tej sprawie przed nami na klubie parlamentarnym i tam klub parlamentarny podejmie decyzję. Z pełną uczciwością powiedziałem, jakie jest moje stanowisko polityczne i merytoryczne w tej sprawie. Uważam za niezwykle ważne oddzielanie ocen personalnych od działania systemowego w kraju.
No to teraz możemy życzyć miłego piątku sobie nawzajem.
Miłego
Jan
weekendu.
Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Za chwilę będziemy dalej rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym.
To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
Wobec tej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
Codziennie
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Koniec lata. Nie.
Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Polsce 2050 jest miejsce zarówno dla jej założyciela Szymona Hołowni, jak i dla obecnej szefowej Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz. Zapewniam w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, członek tej partii. Według części mediów Hołownia, który zrezygnował z kierowania partią i jest obecnie wicemarszałkiem Sejmu, chciałby wrócić do roli lidera. Trzymam kciuki i bardzo kibicuję Hołowni, aby znalazł dla siebie najlepsze miejsce w polityce i życiu zawodowym. Ma wszelkie kompetencje, by pełnić wysokie funkcje publiczne, powiedział Jan Szyszko. Dodał jednak, że to Połczyńska-Nałęcz sprawiła, że Polska 2050 przestała kojarzyć się z walką o stołki, a zaczęła kojarzyć się z walką o sprawy, takie jak drugi próg podatkowy czy kwestie mieszkalnictwa. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynkach mogą przeposzybować znów do góry, a to za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakupu. zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
A z końcem sierpnia ma przestać obowiązywać rządowa regulacja dotycząca cen paliw. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć tzw. koalicji chętnych. Według Kijów Independent grupy państw opierających Ukrainę będą debatować w jej stolicy. Według ukraińskich mediów wśród polityków, którzy mają pojawić się w Kijowie, są przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz prezydenci Finlandii i Luksemburga. W poniedziałek przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Jannik Sinner nie zagra w US Open. Lider światowego rankingu tenisistów poinformował o tym w mediach społecznościowych. A jakie są teraz tego powody? Już teraz ze mną ze studia Przemysław Pozowski.
Tak, dzień dobry, już wyjaśniam. No, przeciągające się problemy z kolanem. Jannik Sinner nawet pisze w mediach społecznościowych, że wrócił na kort, że próbował już tego tenisowego treningu, ale razem ze sztabem uznali, że to jest jednak jeszcze za wcześnie. No więc pech, bo jak wraca Carlos Alcaraz, on potwierdził udział w turnieju w Nowym Jorku, no to nie będzie Jannika Sinnera, czyli nie tylko lidera światowego rankingu, ale przecież także zwycięzcę turnieju w Nowym Jorku z 2024 roku.
A kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
Dla 10 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. Będą obowiązywać do jutrzejszego przedpołudnia. W nocy na termometrach od 14 do 19 stopni, a jutro słupki rtęci pokażą od 19 stopni na północy do 24 na południu.
Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Według map GIOŚ nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Za to na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce część stacji pomiarowych notuje podwyższone stężenie ozonu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny 17.24, a w naszym studio Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, współautor podcastu Polskie Demo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niezależnie od stanu upolitycznienia Trybunału, metodą naprawy tej instytucji nie może być jej odbicie lub przejęcie przez inną większość rządzącą. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że pewne usprawnienia procedury wyboru sędziów Trybunału mogłyby zostać wprowadzone na poziomie regulaminu Sejmu, co sugerowały organizacje pozarządowe, do których w czerwcu 2024 roku zwrócił się o rekomendację marszałek Sejmu. To jest fragment apelu o wycofanie kandydatury doktora Macieja Berka i wybór innego kandydata, który został podpisany przez największe organizacje pozarządowe zajmujące się praworządnością, w tym Fundację Batorego. No jeżeli nie politycznie, to jak by pan chciał naprawić Trybunał Konstytucyjny?
Ja bym nie powiedział, że jest, znaczy politycznie, to mi się wydaje, że właśnie chce faktycznie tak to załatwić Donald Tusk. Czy można to zrobić inaczej? Można zrobić to na wiele innych sposobów, a przede wszystkim jeżeli mamy diagnozę taką, że Trybunał Konstytucyjny jest, czy ma służyć jako, no właśnie, taka tarcza, która chroni obywateli, musi cieszyć się też zaufaniem tychże obywateli, a jednym, no to chyba się wszyscy zgodzimy, jednym z bolączek Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach było jego skrajne upolitycznienie. Czy, no, jest jakaś taka metoda, ja się nie znam, homeopatia chyba tak, że trzeba tam dodać właśnie czegoś podobnego, nie wiem, może szczepionka też, ale czy
nie
wysyłanie polityka,
Lex
Szarlatan nie, ale czy wysyłając polityka do Trybunału Konstytucyjnego, żeby walczyć z jego upolitycznieniem, osiągnie się ten cel? Wątpię. Już zresztą te głosy, które się pojawiają, nie tylko przecież tych organizacji, co warto to też podkreślić, bardzo aktywnych i w tym 2015 roku, ale zresztą od wielu, wielu, wielu lat dbających i o polską demokrację, o jej jakość i o praworządność, ale też wiele autorytetów prawnych, no uważa, że to jest zły pomysł, dlatego zresztą, że pan redaktor tak zaczął trochę od tego właśnie o tym zdobyciu, przejęciu.
Tekst, są słowa, które w cudzysłowie są w apelu.
To oczywiście, ale one są rzeczywiście też, na przykład widocznie w takim tekście, który się wczoraj w Gazecie Wyborczej ukazał Michała Wawrykiewicza, taki klimat wojenny w ogóle jakiś straszny. Znaczy, jeżeli my wrzucamy ten klimat wojenny, no to jest już czysta polityka, a nie kwestia nie tyle co właśnie odzyskania tego Trybunału Konstytucyjnego, czy jakieś próby przywrócenia zaufania w ogóle do instytucji publicznych, w tym również do Trybunału Konstytucyjnego. To, co można robić, to tak naprawdę są te kroki, które są też już przewidziane, chociażby w obowiązujących przepisach. Tutaj oczywiście ogromny problem z tym, że prezydent nie odebrał ślubowania od 4 poprawnie wybranych sędziów Trybunału. No, z drugiej strony też żałuję, że nie było, te wakaty, które się tworzyły wtedy, nie były też na bieżąco uzupełniane, tylko właśnie taką ławą, no, ale... co też miało być jakimś planem politycznym, który jak widać no, dosyć nie wypalił, no bo widzimy takie koszące zresztą obrazki tych sędziów 4, którzy gdzieś tam na korytarzu
siedzą. Możemy roztrząsać to, co było źle. Natomiast apelujecie o to, żeby tę kandydaturę wycofać i żeby trafił tam, jak rozumiem, inny kandydat, inny sędzia. Tak,
żeby
jak ci,
przede wszystkim,
tak jak
żeby
ci
to postępowanie było konkurencyjne, znaczy żeby rzeczywiście...
Żeby był konkurs?
Żeby, znaczy nie konkurs, tylko żeby rzeczywiście no, mielibyśmy do czynienia z kilkoma kandydatami, którzy spełniają te wymogi, oni mieli szansę się zaprezentować. To wszystko zresztą, o czym mówimy, znalazło się w tej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, którą Andrzeja Duda skierował do TK, de facto zawetował tą ustawę. Więc to jest ten plan, znaczy to jest ten plan, jak zmienić Trybunał, żeby rzeczywiście przywrócić go ludziom i według tego też jakby to jest jakiś punkt orientacyjny, tak, gdzie powinniśmy patrzeć. Jest też obiektywnie po prostu no, taka nie inna sytuacja polityczna. Prezydent jest z innego obozu, prezydent ma swoją politykę. Wiara w to, trudno trochę też panie redaktorze tak dyskutować, się zorientowałem no właśnie w ciągu tych ostatnich kilku dni. Bo tak naprawdę tam nie ma też planu po drugiej stronie. Znaczy mówię po drugiej stronie, w tym sensie no, jest ten Berek i co?
To znaczy tak? Nie wiemy, jaki jest ten plan, no, bo plan taki... zapowiadał minister sprawiedliwości, więc nie wiemy, co to by oznaczało, że Maciej Berek...
Dużo o tym myślałem, wydaje, jaki plan by nie był, nie musi to akurat robić minister
Dobrze, ale
rządu.
To zostawmy na chwilę plan premiera, a porozmawiajmy o tym, czy plan prawnego... legalnego w 100% i też etycznie adekwatnego naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. Czy coś takiego dalej w ogóle istnieje i czy coś takiego możemy zlokalizować? No bo półtora roku minęło. Pan wspominał i o zawetowanej ustawie i o obstrukcji prezydenta Karola Nawrockiego. Ja mogę przytoczyć jeszcze kilka innych przykładów, choćby wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który najpierw wprowadził takie zabezpieczenie, że ci sędziowie, którzy zostali przez Sejm wybrani, powinni zostać dopuszczeni do pracy i mają to zrobić władze, czyli czy prezydent, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. To było w maju, w czerwcu Europejski Trybunał Praw Człowieka ponownie upomniał Polskę i zaczął analizować, czy tutaj nie dochodzi do jakiegoś złamania pewnego prawa międzynarodowego, no bo nikt sobie z tego nic nie zrobił. No to możemy dalej rozmawiać o świecie idealnym, a na końcu Bogdan Święczkowski, Karol Nawrocki.
Nie, no dobrze, ale jaki jest ten konkret? Znaczy to wydaje mi się, że tak naprawdę ten plan, który teraz jest, to jest planem idealnym. Znaczy to jest wiara, że będzie minister, prawa ręka Donalda Tuska, który zrobi co? Znaczy wjedzie rosomakiem? Znaczy jakie są te alternatywne scenariusze? Jesteśmy państwem prawnym, demokratycznym państwem prawa. Instytucje, które stoją na straży, no właśnie konstytucji, instytucje, czyli określone w konstytucji, które stroją na straży naszych praw, nie mogą być przedmiotem no właśnie takich też sporów politycznych. To jest oczywiście uwaga do pana prezydenta też jak najbardziej, no ale no nie wiem, czy pan premier Tusk uważa, że powinien się jakoś różnić od niego, czy co. Jednym słowem, nie wydaje mi się, znaczy jestem w zasadzie pewien tego, że ten plan, który jest gdzieś właśnie nawet nie zarysowany i prezentowany, to jest taki piękno-duchowski, naiwny plan, że jedna osoba teraz przyjdzie i to zmieni, co też w ogóle dla mnie jest o tyle niekomfortowe, no bo to jakoś tak oznacza, że co, ta szóstka wybrana nie spełniła tych oczekiwań, będziemy mieli zaraz kolejne wakaty.
A może po prostu wychodzimy z założenia, że sędzia nie jest politykiem i tak powinno być, a potrzeba kogoś, kto weźmie odpowiedzialność też za trudne decyzje, takie jak na przykład proponuje profesor Wojciech Sadurski, to znaczy legalnie wybrani członkowie powinni się zebrać w innym miejscu niż Trybunał Konstytucyjny, bo nie są tam wpuszczani, uznać, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski został bezprawnie wybrany. Wtedy najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska będzie kierować i właściwie w innym miejscu, ale mamy legalny
trybunał. Ale dla kogo będzie ten trybunał? Jak on będzie legalny? Znaczy pytanie jest po to, znaczy minister Berek, rozumiem, idzie na twardo, będzie odzyskiwał ten trybunał dla partii i co?
Potem to rząd zalegitymizuje, no tak, ale potem instytucje rząd europejskie
do 27 roku pewnie wybory. Tutaj akurat instytucje europejskie nie mają wiele do tego w tym kontekście akurat, ale będą wybory 27 roku i to się wszystko jakby odwróci, tak? Znaczy, ale nawet zwycięstwo Donalda Tuska w 27 roku jest odzyskane ten trybunał i co? Znaczy, co to oznacza wtedy dla przeciętnego człowieka, który ma wizję taką, że to jest generalnie ten podmiot, który jest właśnie jakby z elementami,
mówisz,
z osobami.
O braku
zaufania. Z osobami. Znaczy, to jest podstawowa rzecz, ale brak zaufania, ale też jakby bardzo praktyczna. Zresztą to pani i pan sędzia Stępień, pani profesor Łętowska też ostatnio mówiła o tym. No, minister Berek jest w takiej sytuacji, że wszystkie w zasadzie ustawy rządowe przez niego przechodziło. Musiałby się wyłączać. Znaczy, ja rozumiem, może zostać.
Może będzie kierował, nie orzekał.
No nie, no sędziowie są po to, żeby też orzekać, a nie tylko kierować. Na tym polega też ten problem. No ale znowuż, znaczy, co to znaczy odzyskanie Trybunału? Jaka jest wizja tego rządu na odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego? Dla mnie tą wizją, dla środowisk organizacji pozarządowych i w pewnym momencie też dla tego rządu, który rzeczywiście też ten pakiet ustaw i zresztą też zmiany konstytucji, notabene w tej zmianie konstytucji też jest mowa o tej karencji czteroletniej i tam już wszyscy senatorowie Koalicji Obywatelskiej się pod tym podpisali, no nie mają chyba jakiejś wizji, jaki ten Trybunał tak naprawdę powinien wyglądać. Znaczy, czy on powinien być właśnie polityczny, niepolityczny. Na razie wydaje się, że no właśnie, używając jakichś takich argumentów odwołujących się do wojny, siły, konfliktu, raczej pokazują ten Trybunał jako no, przede wszystkim arena konfliktu. To, co nam naprawdę bardzo brakuje, to jest też jakaś próba pokazania, że może być w polskiej polityce inaczej, tak? Bo teraz dla ludzi no, to jest tak, że są sędziowie Platformy, są sędziowie PiSu i to jest niestety duża część, co o tej praworządności robimy. Możemy się cofać o lata i mówić, czyja to jest wina, ale tu i teraz politycy mają taką możliwość, żeby wykreować, przynajmniej próbować wykreować jakieś, nie wiem, wizje, tak? Czy pokazanie tego, że i te sądy, i ten Trybunał Konstytucyjny jest jakaś siła polityczna, która może opierać się właśnie na standardach funkcjonowania instytucji publicznych. Nie widzimy tego i to jest chyba coś, co też uderza, biorąc pod uwagę, ile osób też przez ostatnie lata było zaangażowanych w obronę Trybunału Konstytucyjnego, w obronę tej niezależności od polityków, w ogóle od polityków, a nie tylko konkretnie od polityków Prawa i Sprawiedliwości.
To odłóżmy na chwilę Trybunał Konstytucyjny, bo tej sprawy dzisiaj nie rozwiążemy. I jeszcze mamy chwilę, bo ten wybór ma być dokonany na posiedzeniu 2-4 września, pierwszym posiedzeniu po wakacjach. I chciałem pana zapytać jeszcze o to, co powiedział w TVN24 dzisiaj prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Tłumaczył, mówiąc o rozliczeniach, że 32 wnioski o uchylenie immunitetu w polskim parlamentarzystom zostały przez 2,5 roku przeprocedowane. Możemy spodziewać się kolejnych 10 i że tak naprawdę to opóźnienie czy tempo rozliczeń nie do końca jest winą prokuratury, a przynajmniej nie prokuratora krajowego. Jest za wolno?
Nie wiem, czy jest za wolno. To by się pewnie trzeba było wczytać w te akta. Znaczy problemem, który trapi polski wymiar sprawiedliwości i prokuraturę jest to, że ogólnie jest dla wszystkich za wolno. Znaczy za wolno jest też i dla szarego obywatela i jak widać też dla polityka. Bardzo bałbym się, żeby były jakieś kategorie spraw, które są szybsze. Szczególnie takie, które są związane z polityką. To też bardzo ważne jest w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, nie tylko ten wymiar kary, no ale też przeświadczenie, że to postępowanie odbywało się właśnie według standardu sprawiedliwości i też dostępu do sądu. Pewnie w określonych przypadkach to też nie mam co idealizować. Może następować jakaś obstrukcja. Wiadomo, że też te stosunki nawet pomiędzy różnymi sędziami czy prokuratorami też nie są łatwe. Niestety oni są też w jakimś sensie ofiarami tej polityki i upolitycznienia w ogóle tego całego tematu. Ale Wolę chyba, żeby to trwało praworządnie, a niekoniecznie szybko.
Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego i podcast Polskie Demo. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Informacje, a po informacjach jeszcze więcej rządu.
Autopromocja.
Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
Mamy nową stawkę podatkową.
Mamy mieć nową stawkę.
I mamy mieć nowe progi podatkowe.
No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
Nie wątpię.
Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
Podcast bez lekarzy jest dla mnie
podcastem stracony. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków, to jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie.
Narzekajcie.
Chwalcie. Bądźcie z nami.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
Bo w Media Expert dalej masz.
Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Historie z pogranicza plotkarstwa, które zyskują większy rozgłos niż na to zasługują. Tak o pogłoskach o powrocie Szymona Hołowni na fotel przewodniczącego Polski 2050 mówi w Tok FM członek tej partii, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Jego resortem kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zastąpiła Hołownię w roli przewodniczącego partii. Według Szyszki nic nie wskazuje na to, by miała nastąpić powtórna zamiana ról połączona z wejściem Hołowni do rządu w randze wicepremiera i szefa któregoś z resortów.
Wszelkie zmiany personalne muszą być w rządzie koalicyjnym, uzgadniane z partiami koalicyjnymi i szefosem tychże partii koalicyjnych, ale uważam, że jednym z głównych powodów, dla których partia Polska 2050 znalazła się w kryzysie i straciła poparcie, było to, że zaczęła być kojarzona ze sprawami stołkowymi i personalnymi.
Premier Donald Tusk, pytany ostatnio o wejście Hołowni do rządu, odpowiedział dziennikarzom, żeby nie spodziewali się zmian w sierpniu. Rząd i służby przygotowują się na nadchodzące ulewy. Intensywny deszcz obejmie przede wszystkim województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. W niektórych miejscach w ciągu doby ma spaść od 50 do 90 litrów wody na metr kwadratowy, powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
Może być sytuacja, że kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. W konsekwencji mamy sytuację taką, jak czasami bywa, że drogi stają się takimi płynącymi strumieniami.
Ulewne deszcze spodziewane są też jutro i w niedzielę. Sytuacja uspokoi się dopiero na początku przyszłego tygodnia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii wezwało ambasadora Rosji w Helsinkach Pawła Kuzniecowa i zażądało wyjaśnień w związku z podejrzeniem naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot wojskowy, zwiadowczy IU-20. Ministerstwo Obrony o możliwym naruszeniu fińskiej przestrzeni w zachodniej części Zatoki Fińskiej poinformowało wczoraj wieczorem. Z dochodzenia prowadzonego przez Straż Graniczną wynika, że rosyjski samolot przebywał nad terytorium Finlandii przez około 3 minuty. Maszyna miała wlecieć blisko 5 mil morskich w głąb fińskich wód niedaleko wyspy Juto. I jeszcze informacje z dróg. Na Zakopiance w Libertowie został chwilowo wstrzymany ruch. To w związku z odnalezieniem tam niewybuchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń policji oraz w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras. Dla 10 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. Dla Dolnego Śląska jest także alert o możliwych podtopieniach. To będzie deszczowa, ale ciepła noc. Termometry pokażą nawet 19 stopni. Jutro od 19 na północy do 24 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17.43, wywiad polityczny. Michał Tomasik wita ponownie i wita w studio Dominikę Sitnicką z OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaki plan ma Donald Tusk?
Sprytny. Tak jak memowo się czasem o tym mówi, a tak naprawdę trochę chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o jakimś planie, bo nie wiem, jeżeli widzisz różnych polityków, czy Przemysława Czarnka, który jest oficjalnym nadal kandydatem PiSu na premiera, czy Mateusza Morawieckiego, który przymierza się do wystartowania ze swoją partią, ze swoim projektem politycznym, czy nawet Sławomira Mencena, oni
który
wszyscy...
robił grilla wczoraj.
Który robił grilla, robi cały czas jakieś ogłoszenia swoich inicjatyw, no ale też robi cały objazd. No, w ostatnich dniach był przecież w Jagodnie też. Ma rozpisane jakieś takie pomysły, gdzie jeździć w terenie i z kim się spotykać. No tak, nie wiem, czy widziałeś jakieś takie terenowe spotkania jakichś ważnych polityków koalicji, takie wyborcze.
Ale są wakacje, to może jeszcze na to przyjdzie czas.
Wydaje mi się, że właśnie wakacje są takim terminem, kiedy politycy mają też czas, żeby pojeździć po tym terenie, zwłaszcza tacy, którzy pracują normalnie w Sejmie, w różnych komisjach, czy nie wiem, czy w rządzie, ale rzeczywiście jest tak, że no, nie widać po stronie Koalicji Obywatelskiej takiego wielkiego planu, właśnie takiej terenowej akcji. O, inny przykład jednak z tych takich bardziej rządowych okolic. Nowa Lewica jeździła intensywnie bardzo w ciągu ostatnich 2 miesięcy po Polsce.
Wakacje tam, z Lewicą to się nawet jakoś nazywało.
Lewica dowozi. I tam był taki busik i rzeczywiście wszystkie te swoje rozpoznawalne nazwiska przemierzali kraj. Nie widać takiej akcji, mówię o takich czysto politycznych, tak? Bo jak się spojrzy na działania konkretnych jakichś osób, które na przykład zajmują się jakimiś resortami, no to oczywiście oni otwierają jakieś przedszkola, czy na przykład, nie wiem, no spotykają się i prezentują jakieś inwestycje zbrojeniowe i tak dalej, ale to nie jest opowiedziane jako taka ewidentnie wyborcza i taka partyjna robota oddolna. I no trochę tutaj te wakacje są przespane po stronie rządowej, no myślę przede wszystkim właśnie OKO, a jak pamiętasz jeszcze kilka miesięcy temu była taka inicjatywa, dziesiątka na wybory, Donald Tusk to ogłosił. I czy ty widziałeś, żeby tam dziesiątka właśnie tak wspólnie razem się pokazywała gdzieś? I...
Ale premier i koalicja, czyli też premier, lubią ogłaszać różnego rodzaju pomysły. Były też priorytety rządu, 58 ich chyba było, to Maciej Berek przypomniał, kiedy odchodził
tak,
z rządu.
Tak, ale wiesz, no z tymi priorytetami to jest trochę taka historia, jak też z konkretami, że fajnie jest wymyślać coś w jakichś takich blokach, a później się okazywało, że na przykład jednym z takich głównych priorytetów rządu miała być reforma PIP, po czym się wszyscy o tę reformę PIP pokłócili, tak? I, no trochę to jest jakieś takie nieuporządkowane bardzo mocno, ale jeżeli chodzi o jakieś takie ruchy, które ewidentnie są ruchami pod wybory, no to na pewno to, co ogłoszono w tym tygodniu, czyli ta reforma progów podatkowych, to jest ewidentnie rzecz pomyślana pod wybory, tak? Bo tak jak porozmawiasz z jakimikolwiek ekonomistami, czy nawet jak sobie popatrzysz na to, jak to punktuje opozycja, no to oczywiście to jest taka reforma, która w szczególną część elektoratu trafia. To jest 3,5 miliona osób. Oczywiście to są osoby, które słusznie się domagały, żeby coś zrobiono z tymi progami, czy nie wiem, ich polityczna reprezentacja się domagała, tak? Bo podkreślano, że na przykład nauczycielki trafiają w ten drugi próg.
Czy pielęgniarki,
tak? Czyli to są takie osoby, które zaczęły, no przez to, że na przykład brały nadgodziny, lepiej zarabiać i dostają wtedy mocny
stymul. Ledwie zaczęły lepiej zarabiać, a już muszą spadają, więcej.
Tak, tak.
Ale to jest oczywiście...
A to są oczywiście wyborcy, tacy dorozumiani wyborcy partii liberalnych, tak?
Jak nie klasa średnia, to ci, którzy aspirują do bycia w klasie średniej. To jest oczywiście jedna z tych nitek, no ale to jest, jak przynajmniej zapewnia Włodzimierz Czarzasty, wspólne ustalenie. Ustalenie PSL-u, Lewicy i Donalda Tuska, które zapadło 10 sierpnia, więc to będzie jednak plan rządowy.
Oczywiście, że tak. Więcej nawet. Przecież o tych progach wyborczych wszyscy mówili i to prawica tak samo. Karol Nawrocki przypomina przecież tę, czy właściwie ludzie z jego kancelarii, tę jego propozycję, którą on złożył bardzo wcześnie po objęciu stanowiska, tego PIT 0%. Tam też był ten postulat, żeby pierwszy próg do 140 tysięcy przesunąć. Oczywiście nie mówię, że cała ta jego propozycja, to była krytykowana, zresztą był taki opracowanie think tanku Cenea, że i tak skorzystaliby na tym najbogatsi, że kosztowałoby to 20 miliardów i tak dalej. Tutaj jest inny pomysł. Te progi mają kosztować około 10 miliardów podobno, bo nie mamy jeszcze dokładnych wyliczeń. No i to ma być jakoś zbilansowane tym podniesieniem CIT-u, daniny solidarnościowej i tak dalej.
Zmian w ryczałcie, ale to tak. Ma też być dopiero początek, bo marszałek Czarzasty powiedział, że tych progów ma być więcej i to był jeden z postulatów Lewicy. Nie tak jak tutaj mówimy, że właściwie będą te dwa, będzie dodatkowy próg, tylko miałby ich być jeszcze więcej. No, miałby być taki próg dla jeszcze bogatszych. To jest, to brzmi jak głębsza reforma, jak poważniejszy pomysł. Czy to jest pomysł, dobry pomysł wyborczy?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba najpierw trzeba by było się zastanowić, czy poczekać i zobaczyć, co zrobi prezydent z tymi progami, które teraz zaproponowano, a już są takie sygnały z kancelarii prezydenta, że nie, ponieważ, bo wiadomo, że to będzie w całym bloku, ponieważ to uderza w polskie firmy, więc nie można tego zrobić. No, to jest odpowiedź na pytanie, jak obronić fakt, że będziemy blokować to, że jakaś część właśnie Polaków zapłaci trochę mniejszy podatek, niż by pod tymi przepisami dotychczasowymi zapłaciła, tak? Więc nie wolno, bo to będzie podniesienie podatków tym innym Polakom, a że to jest jakaś dużo mniejsza grupa i że to dotyczy przedsiębiorców, a nie osób fizycznych, to jest w ogóle inna historia. Ale no, to jest na razie ten pomysł, tak? Więc jakaś taka weryfikacja będzie jesienią, a też ale jest to odpowiedź na coś, na jakąś taką bolączkę społeczną, czy bolączkę zdiagnozowaną w elektoracie tego rządu. Więc jest to wyborcza myśl, tak samo jak inną wyborczą myślą jest no, ten pomysł, żeby Maciej Berek poszedł do Trybunału. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że to znowu ma być ten sprytny plan, że to będzie, tak jak usłyszałam od jednego z polityków KO, To jest jak w sporcie faktor X, że wchodzi i nagle po prostu wszystko się zmienia.
Ten trener czy kapitan i od razu gra inaczej drużyna.
Tak, ale chodzi o to, że bardziej, że skoro nie dało się jakoś przewalczyć tego impasu w Trybunale takimi metodami, z tradycyjnego wachlarza metod, tradycyjnego, no takiego postulowanego przez środowiska praworządnościowe, czyli żeby właśnie spróbować inaczej doprowadzić do ślubowania
poczekać, aż ETPC wyda jakiś wyrok,
tak, zabezpieczenie. Na razie jest zabezpieczenie, skierować sprawę do prokuratury. Te wszystkie rzeczy się wydarzyły i się dzieją, tak, bo jest to śledztwo prokuratorskie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, ale nic się z tym nie dzieje, tak, więc tak jak rozumiemy tę myśl i propozycję, to myśl jest taka, że wszystkie osoby, które się domagały takiego odpolitycznienia Trybunału, będą musiały po prostu zacisnąć zęby w oczekiwaniu na to, że nie dało się inaczej, ale przychodzi właśnie ten faktor X i tam to odblokuje, tak? I to miałaby być jakaś taka historia, nie wiemy, co to jest za plan, ma być, po prostu musi być jakiś niestandardowy, jeżeli jest obmyślony.
Załóżmy, że obie te sprawy zakończą się sukcesem, bo prezydent zawetuje, ale uda się negatywne emocje przekierować na prezydenta.
Tylko
że
to on... ja nie wiem, czy to będzie sukces, bo negatywne emocje wokół jakiegoś weta czy odesłania ustawy do TK, to jest, mam wrażenie, taka rzecz, która żyje sobie przez tydzień czy przez dwa tygodnie, tak? A to ostatecznie wydaje mi się, że jednak mimo wszystko na tym będzie tracił rząd, tak? No bo to ten rząd jest niesprawny. Ten rząd, można wysuwać zarzuty, nie potrafi się dogadać ze środowiskiem prezydenta, że nie rządzisz, to nie rządzisz. Trochę dla ludzi nie jest istotne to, że jesteś blokowany. Ze współczucia, że tak się ciężko rządzi, to jeszcze się, wiesz, wyborów nie wygrywa.
Dobrze. To w takim razie, biorąc to pod uwagę, co będzie mocniejszym komunikatem wyborczym, że rząd musi powstać rząd, który będzie z prezydentem współpracował, w domyśle rząd prawicowy, czy wszyscy razem na jedną listę, bo jeżeli nie my, to prawica i Karol Nawrocki będzie robił
na 100%. Bardzo ważnym punktem tej kampanii będzie właśnie ta emocja wszyscy razem przeciwko prawicy, ale przeciwko jakiej prawicy? Przeciwko prawicy z twarzą Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun w tej układance miałby być częścią, bo Grzegorz Braun jest inspiracją dla wielu ruchów, które robi Prawo i Sprawiedliwość. No dla mnie jednak jest szokujące, że jakimś takim właściwie od tak rzucanym zwykłym postulatem jest to, żeby zawiesić, cokolwiek by to miało znaczyć, uczestnictwo Polski w strefie Schengen. Tak? Ja się osobiście dziwię, że na przykład Rozwój Plus rzuca takie hasła, no bo co to znaczy? Jak sobie ktoś tego posłucha, to co, mamy się teraz legitymować na granicy? Tak? My mamy się jakby nie poruszać swobodnie, ale takie hasła się pojawiają, tak? Że jest ten cały właśnie taki trend na prawicy, takiego radykalizowania się, ponieważ napiera na PiS i Konfederacja i Korona. I to jest prezent wyborczy dla liberałów, no bo to jest realne zagrożenie, tak? Dla całego takiego systemu wartości tych osób, które nie chcą, żeby krajem rządziła prawica spod tego znaku. Czy widzą i nie podoba im się to, co reprezentuje prezydent i jak się zachowuje, jakie decyzje podejmuje. No tylko znowu, to jest ta negatywna emocja. Tak? Czegoś innego jeszcze trzeba, jak rozumiem, oprócz tej negatywnej emocji i strachu przed prawicą.
To może twarzy, może lidera.
No wiesz, jak rozumiem, tą taką pozytywną historią jest ta historia aspiracyjna. 20. gospodarka świata, wspaniale tutaj rozwijamy zbrojenia, tak? Bo
pierwsza kobieta w Ministerstwie Obrony Narodowej, Magdalena Słupkowiec-Czarnecka.
To jest na pewno część tej opowieści aspiracyjnej. No i ta nieszczęsna marka Polska, tak? To też na pewno miała być część tej historii, że my teraz się wypromujemy, koniec z kompleksami, wstajemy z kolan, tylko takie właśnie liberalne.
Tylko się potknęliśmy o AI.
Ja jestem jednak w team...
I niekompetencje.
Tak, że to chyba każda osoba, która korzystała z modelu językowego, widzi, że różne robią błędy modele, ale to wygląda jednak na takie ludzkie niechlujstwo, jak dla mnie. Taki żargon marketingowy pomieszany właśnie z niechlujnością. Ale mogę się mylić, no na pewno było jakoś to wspomagane. Nie wiem, jeszcze pewnie się będziemy dowiadywać o tym wszystkim, ale no nie udało się, tak? No tam, gdzie to miało zagrać, to jest naprawdę potężny problem wizerunkowy.
To zapytam ciebie o inną, niewątpliwie markę osobistą, przy której AI w ogóle nie gmerało, Szymon Hołownia. Czy on musi wrócić?
Odpowiem może trochę inaczej. Nie ograniczając się do tego, czy Szymon Hołownia musi wrócić i musi zbawić polskie centrum, tak? Można by było nazwać, nie wiem, trzecią drogę.
Odzyskać wszystkie... większość bez Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
Wiesz co, inaczej. Dlaczego tak wyglądają w tej chwili te sondaże, że jak się policzy mandaty jakiegokolwiek sondażu, to prawica ma większość i to tak się dzieje już od ponad pół roku? Dlatego, że te komitety są absolutnie niezoptymalizowane. Po stronie koalicji 15 października cały czas tam jest, wiesz, osobno PSL, osobno Polska 2050, Unia Centrum też teoretycznie jest tam osobno ujmowana, ale ma taki...
Ryszard
Petru podobno coś tam ma ogłosić, odgrażał się, że jesienią. Chodzi o to, że coś tam trzeba podjąć jakąś decyzję w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Czy będą dwie listy? Tygodni, tak. Ale bo to jest po prostu nieoptymalne. Wiadomo, że to nie może tak wyglądać. Oni nie pójdą osobno. W jakiś sposób będzie się musiała skonsolidować ta część taka centrowa, powiedzmy, tej koalicji. Tylko nie wiadomo, no, ja trochę nie wierzę w to, że wrócą do nazwy Trzecia Droga, no bo to jest wchodzenie, no Pantarei, niestety, 3 lata minęły i się zbyt wiele wydarzyło z tym szyldem.
Dominika Sitnicka, OKO.press, bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do pisania, jak się będzie nazywał ten nowy twór, jeżeli to nie będzie Trzecia Droga. I bardzo państwu dziękuję. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. O godzinie 18:00 wraca TOK 360 z Wojciechem Muzalem.